Wzrost. Mówiliśmy o tym, że wzrost, rozwój to najbardziej charakterystyczna cecha istot żywych, a więc wzrost jest czymś naturalnym i to cecha życia, które od Boga pochodzi. Bożym pragnieniem jest to, aby każdy wzrastał zarówno w dziedzinie fizycznej, ale także w dziedzinie duchowej. I podkreśliliśmy cztery fakty wynikające z fragmentu listu apostoła Pawła do Efezjan z 4 rozdziału. Tam jest napisane, jak pamiętacie, abyśmy już nie byli dziećmi, pierwsze, drugie, abyśmy wzrastali, trzecie, aż dojdziemy do jedności wiary, pełnego poznania albo męskiej doskonałości i czwarty punkt, na który nie zwracaliśmy w ogóle uwagi, tylko jedno zdanie, aż dojdziemy wszyscy, czyli to jest zadanie, czy adresatem jest każdy wierzący, każdy powinien wzrastać. I czytaliśmy też fragment z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału i tam mówiliśmy o trzech oznakach dojrzałości duchowej. Pierwsza oznaka dojrzałości duchowej jest zdolność rozróżniania dobra od zła. Pierwsza oznaka dojrzałości duchowej. Drugą oznaką dojrzałości duchowej jest zdolność nauczania innych. A więc mówiliśmy o wpływie naszym. Wpływ na drugie, na inne osoby ma być pozytywny. I trzeci objaw duchowej dojrzałości, już tutaj nie rozważaliśmy tego, ale to przynoszenie owocu. I to było to, co w ubiegłym tygodniu mówiliśmy. Bracia i siostry, jest bardzo ważne to, abyśmy w naszym życiu rozumieli to, że tam, gdzie jesteśmy, to jest to wynik Bożej woli, wynik Bożego działania. To, gdzie jesteśmy, to, gdzie Bóg nas postawił, to nie jest jakimś dziełem przypadku. Nie urodziłem się w Chinach, ale urodziłem się w Polsce. Nie urodziłem się w takiej czy innej rodzinie, ale urodziłem się właśnie w takiej, a więc urodziłem się, nawróciłem się w tym miejscu i w tym czasie zostałem przez Boga powołany w określonym czasie i do konkretnych zadań. I to jest bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali, dlatego że możemy mieć takie potem kaprysy, a czemu to, a czemu ja nie urodziłem się w innej rodzinie. Kto z was chciałby urodzić się w mojej rodzinie? Powiedzcie, kto? O, Darek jest. No ale niestety, Dareczku, no przykro mi bardzo. Ale byłoby fajnie, gdybyś się urodził w mojej rodzinie, bo byś miał nazwisko moje. Cieślarowie by nie wymarli. A więc urodziliśmy się i zostaliśmy też przez Boga powołani w konkretnym czasie do konkretnych zadań. I to jest ważne, byśmy o tym zawsze pamiętali, bo to nam pozwoli w momentach jakichś trudnych, w momentach kryzysów różnego rodzaju powiedzieć, nie, Panie, no przecież to ja jestem z Bożej woli tu, teraz, w tym czasie, w tym miejscu. I to Boży wybór, to Bóg stawia nas tam, gdzie chce, jak czytamy w Księdze Jeremiasza, już przed narodzeniem Jeremiasza wybrał sobie go, zanim jeszcze pojawił się w łonie matki, już sobie go Pan Bóg powołał do określonego zadania. Również tak to samo dotyczy innych mężów Bożych, o których czytamy w Słowie Bożym. Jest nawet tak, że jeśli ktoś nie miał zbyt radosnego, szczęśliwego dzieciństwa albo rodzinę miał byle jaką, że tak powiem, a wtedy, kiedy go Bóg wybrał, kiedy go Bóg powołał, wszystko się odmieniło. Nawet, tak jak mówiliśmy chyba tydzień temu, przekleństwo pokoleniowe może zostać odcięte, przecięte i człowiek staje się zupełnie nowym stworzeniem, kiedy powierza swoje życie Jezusowi. Nawet to, bracia i siostry, że mamy takich, a nie innych współpracowników, albo to, że mamy takich czy innych kolegów w szkole, albo takich czy innych szefów w pracy, to także nie jest dziełem przypadku, ale to jest wynikiem woli Bożej w naszym życiu. Darek czasem opowiadał o swoim szefie, ale ten szef jest po coś tam postawiony. O, dzisiaj już mówi, że jest dobry, a tyle mu razy dokuczył. Ale to też nie jest dziełem przypadku, bo znajdujemy się w określonym miejscu po to, aby nas też inni kształtowali. Jak pamiętacie może, jest w Biblii napisany taki werset, że żelazo ostrzy się żelazem, a jeden człowiek wygładza drugiego, coś takiego. Chodzi o charakter, o kształtowanie charakteru. A więc To nawet, że mamy takich braci i siostry w zborze, to też nie jest dziełem przypadku, bo to Bóg nas zbawił, Bóg nas tutaj postawił i jest to Jego suwerenne działanie i Jego wybór. I Bóg w naszym życiu przeprowadza nas z jednego etapu naszego życia, czy jednej służby, do drugiego. Przeprowadza nas. To jest Boże dzieło w nas i czasem się zdarza, a nawet często się zdarza, że takim zmianom, czy temu zmianom w naszym życiu, tym przejściom z jednego etapu do drugiego towarzyszą różne trudności, a nawet kryzysy. Tak, trudności, a nawet kryzysy. Dlaczego? Albo po co? Po co przechodzimy kryzys w naszym życiu? Po co są doświadczenia wiary naszej? Po to, abyśmy wzrośli, po to, abyśmy dojrzeli, po to, abyśmy w naszym życiu się czegoś nauczyli. Gdyby wszystko w naszym życiu płynęło tak tylko wspaniale, nie mielibyśmy możliwości nauczyć się być takimi mężnymi, nie mielibyśmy możliwości nauczyć się podejmować trudnych decyzji. I bracia i siostry, też jeśli chodzi o służbę w naszym życiu, to nie otrzymujemy służby dla naszych własnych, samolubnych celów, ale służbę otrzymujemy od Boga, bo każdy z nas został nie tylko powołany przez Boga do społeczności z sobą, ale zostaliśmy powołani do służby. Nie otrzymujemy służby po to, żeby nam było dobrze, nie, ale służbę otrzymujemy od Boga po to, aby inni odnieśli z tego korzyść, aby inni mieli z tego korzyść. A więc jeśli ktoś zostaje powołany do jako prorok, to przecież on nie prorokuje dla samego siebie, prawda? To byłby dziwny prorok, jakby on tylko mówił, tak mówi Pan i mówił do siebie. Jak prorok otrzymuje służbę, to zwykle mówi, tak mówi Pan i przekazuje słowo komuś innemu, albo przekazuje słowo społeczności, albo wskazuje to, co będzie miało miejsce w przyszłości. Oczywiście musi to być z inspiracji Ducha Świętego. I jakąkolwiek służbę otrzymujemy od Boga, to nie po to, abyśmy dbali o siebie, ale chodzi o to, że mamy służyć innym, aby pomóc innym. Korzyść z naszej służby mają odnieść inni. Jak Słowo Boże nam mówi w wielu miejscach, że nie budujemy, nie żyjemy, nie sadzimy dla siebie, ale sadzimy, zasiewamy ziarno dla innych. Oczywiście dla siebie przy okazji też, ale przede wszystkim inni mają korzyść odnieść z naszej służby. I wzrost w naszym życiu objawia się tym, że nie myślimy wyłącznie o sobie. Jeśli ktoś po 20 latach naśladowania Chrystusa ciągle wyłącznie myśli o sobie, to znaczy, że ciągle jeszcze jest w pieluchach. Ciągle jeszcze musi krzyczeć. Krzyczy i domaga się czegoś. Ale jeśli ktoś już dorósł i ma 20 lat, to już powinien wiedzieć o tym i też tak żyć, że ma służyć innym, że jest potrzebny na tej ziemi, aby innym, dla innych być błogosławieństwem. I dlatego też apostoł Paweł poleca swojego ucznia Tymoteusza, młodego jeszcze człowieka, poleca go, przedstawia go jako człowieka o właściwym charakterze, jako człowieka, który miał miłujące serce i mówi o nim tak. Niedawno czytaliśmy też ten werset, ten fragment. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. A więc Tymoteusz tutaj był człowiekiem, który troszczył się o innych. I pomimo tego, że był jeszcze młody, był człowiekiem dojrzałym, dlatego że jego serce było oddane dla innych. A więc dowiedziawszy się, co się z wami dzieje, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Tak, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Tymoteusz szukał, czy szczerze troszczył się o innych. Bracia i siostry, w czasie wzrostu jedną z najważniejszych rzeczy, o którą musimy zadbać, jest to, aby mieć inspirujące, żywe spotkanie z żywym Bogiem. Nie ma możliwości wzrastać bez takiej społeczności z Bogiem, indywidualnej społeczności z Bogiem. Możemy nawet być każdy dzień na nabożeństwie, możemy każdy dzień słuchać kazań, ale to nie wszystko. Żywa, indywidualna, osobista społeczność z Bogiem jest czymś niezwykle ważnym, bo przecież Bóg chce do nas przemawiać. Przemawia? Przemawia, bo Bóg mówi i On do nas przemawia. Bóg chce nam objawiać kolejne kroki w naszej służbie, kolejne kroki, byśmy mogli wzrastać i w poznaniu Boga, i też wzrastać w przyjmowaniu odpowiedzialności w Kościele czy w służbie. I w czasie wzrostu przezwyciężamy różne cielesne pragnienia, takie jak wiele ich może być. Czasem pojawia się zazdrość o służbę innych ludzi. Też niedawno miałem możliwość rozmawiać z innym z pastorów, który też mi mówił o swoich trudnościach, o swoich jakichś takich zmaganiach w zborze, a tam znowu się okazuje, że ktoś tam, czy może więcej osób mu po prostu zazdroszczą, zawiszczą mu tego, że on ma błogosławieństwo, że on odnosi zwycięstwo za zwycięstwem i idzie przez życie bez jakichś porażek, ale jest to człowiek bardzo, bardzo oddany Bogu, a inni mu zazdroszczą, tego powodzenia, tego sukcesu mu zazdroszczą i też mu tam robią różnego rodzaju przeszkody. A jeśli chodzi o wzrost, to Bóg nas kształtuje, Bóg nas wychowuje i te różne cielesne pragnienia chce, byśmy odrzucali. I bracia i siostry, świadomość Bożej łaski, Bożej przychylności w naszym życiu jest niezwykle ważna w tym procesie wzrostu. Świadomość Bożej łaski i Bożej przychylności. To łaska Boża nas prowadzi. Jak już wspomniałem, w czasie wzrostu doznajemy czasem niepowodzeń. Niepowodzeń, które powodują w naszym życiu czasem nawet takie zupełne złamanie, polegające na tym, że mówimy: Panie, ja nic nie potrafię. Panie, ja nie mogę, ja nic nie mogę. Czy jest nam potrzebne takie złamanie, takie przyznanie się do tego, że ja nic nie potrafię? Tak, jest. Jest nam to bardzo potrzebne. Jest nam to potrzebne po to, aby Boża moc się mogła objawiać. Bo jeśli my, jako czy to liderzy, czy w ogóle wszyscy chrześcijanie, jeśli my jesteśmy tacy pewni siebie, swoich sił, swoich zdolności, to Bóg nie może swojej mocy objawiać. Jak czytamy w Słowie Bożym, że pełnia Bożej mocy objawia się w słabościach. Jeśli nie umiemy żyć na bazie łaski Bożej, to czasem Bóg musi doprowadzić nas do takiego załamania w naszym życiu, żebyśmy sobie uświadomili: Panie, bez Ciebie nie jestem w stanie nic zrobić. Boże, potrzebuję Twojej mocy, potrzebuję Twojej łaski. I zależność od Boga, to uzależnienie od Boga jest drogą do tego, aby mogła objawiać się moc Boża w naszym życiu. Uzależnienie, zależność od Boga. Ubodzy w duchu będą błogosławieni, tak jest napisane w Biblii. I Bożym celem w tym procesie wzrostu w służbie dla Boga, Bożym celem jest doprowadzenie nas do końca naszych możliwości. Wiele takich świadectw słyszałem w życiu od ludzi, którzy doszli do takiego miejsca, gdzie już nic nie było możliwe zrobić. 3 grudnia przyjeżdża do Warszawy taki pastor zboru obecnie 16-tysięcznego z Nowego Jorku. Ja byłem w tym zborze może z 8 razy, kiedy byłem w Ameryce. I wtedy miał chyba 6 czy 7 tysięcy, teraz ma 16 tysięcy. Ale rozpoczęło się budowa tego zboru od 20 osób, właściwie alkoholików. I on pracował i ewangelizował i nic się nie działo, i nic się nie rozwijało, aż któregoś dnia poszedł do tego swojego zboru, usiadł na scenie z nogami zwieszonymi, zaczął płakać i mówi: Boże, ja już nic nie jestem w stanie więcej zrobić. I wtedy właśnie przyszedł alkoholik, wtedy go tam przytulił, wtedy mu tam coś miłego powiedział i od tego momentu rozpoczęło się przebudzenie. I on to świadectwo składał, zresztą chyba to jest w której książce, którą on napisał, a napisał ich sporo, nazywa się ten brat Jim Cymbala. I od tego czasu rozpoczęło się przebudzenie. Wspaniałe Boże działanie. Czasem Bóg nas chce doprowadzić do takiego miejsca, że tak jak ten brat Cymbala powiemy: Panie, ja już nic nie jestem w stanie zrobić. Potrzebujemy takiego złamania po to właśnie, aby moc Boża mogła się w nas objawiać. I poleganie na sobie zawsze jest przeszkodą w tym, aby Bóg mógł działać. Poleganie na sobie, pewność, że ja jestem silny i mocny, jest przeszkodą w tym, aby Bóg mógł w naszym życiu działać. A wzrost polega na tym, że jestem coraz bardziej zależny od Boga, coraz bardziej potrafię korzystać z łaski Bożej, czy być po prostu zależny od Boga. I człowiek niezłamany ma wiele własnych planów, wiele własnych pomysłów, własnych podkreślam, natomiast człowiek, który umie korzystać z łaski Bożej, czy jest zależny od Boga, ma plany, ale ma plany, które pochodzą od Boga. Wie, w jaki sposób je odczytać, w jaki sposób je od Boga odebrać. Natomiast człowiek, który polega na sobie, ma zawsze rację, zawsze myśli, że jest najmądrzejszy. Jego opinie muszą być zawsze na pierwszym miejscu, a przyjdzie Bóg i to wszystko złamie, zburzy. Aż wtedy dochodzi się do takiego momentu, że mówi człowiek, Panie, ja nic nie mogę. I przeczytam teraz parę wersetów, parę fragmentów z listów apostoła Pawła do Tymoteusza. Cztery fragmenty, tylko je przeczytam, bo chcę zwrócić uwagę na to, że apostoł Paweł do tego Tymoteusza szczególnie, ale jak pamiętacie, mówiliśmy też, czytaliśmy z listu Efezjan ten fragment, czytaliśmy, czy wspominałem z drugiego listu Piotra, że tam Piotr zachęca do tego, byśmy wzrastali, byśmy pomnażali wiarę cnotą poznaniem i tak dalej. Mówiliśmy o liście do Hebrajczyków, że tam jest napisane, że powinniście być już według tego stażu wiary dorosłymi, a ciągle jesteście niemowlętami. Oczywiście mówię to tutaj swoimi słowami. Ale w liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w 4 rozdziale, 12 werset tak. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze czy w czystości, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Widzicie, kochani, że postępy w naszym wzroście mają być widoczne dla wszystkich. Czym te postępy będą widoczne? W czynach, w naszym postępowaniu, w słowach oczywiście też, ale szczególnie w czynach. Potem mówi jeszcze do niego tak, pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I tutaj jest tak, nie zaniedbuj daru łaski, potem jest właśnie zachęta do tego, aby postępy twoje były widoczne. To jest cały czas apostoł Paweł mówi o wzroście. Wzrastaj, Tymoteuszu. W 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 2 do 5 wersetu mówi, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I 5 werset, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Znowu zachęta do tego, aby Tymoteusz wzrastał, aby nie rezygnował ze względu na tych innych ludzi, którzy tutaj są określeni jako ci, którzy zdrowej nauki nie ścierpią. W 3 rozdziale od 10 do 14 czytamy, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. I to prześladowanie, albo te cierpienia, albo te prześladowania, czy co tu jeszcze więcej jest wymienione, są po to, byśmy wzrastali w wierze, wzrastali w poznaniu Boga, wzrastali w służbie i w tych wszystkich sferach, do których nas Bóg powołał. I jeszcze w 2 rozdziale, 1 do 4 wersetu, ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. I ten żołnierz Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Żaden żołnierz, ten dobry żołnierz, nie da się wplątać w sprawy doczesnego życia. Sprawy doczesnego życia to tak naprawdę dbanie o siebie. Dbanie o samego siebie, dbanie o to, by mieć się lepiej, mieć więcej i tak dalej. Albo też inne kwestie, jak takie myślenie nieustanne o samym sobie. A żołnierz Jezusa Chrystusa ma cierpieć. Ach, to cierpienie. Cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, każdy z nas, jeśli dojrzewamy, jeśli już jesteśmy dojrzałymi, to każdy z nas będzie wdzięczny Bogu za łaskę, za Jego wychowanie, za Jego kształtowanie, za prowadzenie, za to, że może służyć, za to, że Bóg składa na Niego odpowiedzialność, że Bóg daje Mu więcej zadań, nie więcej przywilejów, ale więcej zadań, więcej możliwości usługiwania, więcej szansy na to, aby mniej mieć czasu dla siebie. Za to mamy być Bogu wdzięczni. Więcej wdzięczności za to, że mam mniej czasu dla siebie. No tak, no tak. I Bóg chce używać każdego z nas nie tylko przez jakiś czas, przez jakiś określony czas, ale przez całe życie, aż do starości. Jak nam mówi psalm na przykład 71, tam psalmista modli się o to, aby mógł do końca, do ostatnich swoich dni głosić Ewangelię, być błogosławieństwem dla następnych pokoleń. I bracia i siostry, dojrzałymi stajemy się wtedy, kiedy przyjmujemy odpowiedzialność i podejmujemy działanie. Przyjmujemy odpowiedzialność i podejmujemy działanie. Niedojrzałymi jesteśmy wtedy, kiedy uciekamy od odpowiedzialności. Kiedy po prostu uciekamy. Jest zadanie do wypełnienia, a my ręki swoje nie przykładamy. To dzieciaki uciekają, to niemowlęta uciekają od podejmowania zadań. I Bóg uczy nas, jak Mu zaufać w różnych okolicznościach i powierza nam zadania. Powierza nam zadania. A dlaczego Pan Bóg powierza nam zadania? On nam ufa, że je wykonamy, prawda? On nam ufa. No bo gdyby Pan Bóg był taki jak my ludzie czasem, a my ludzie jesteśmy tacy, że daje Markowi jedno zadanie, on się nie wywiązał. Daje mu drugi raz zadanie, on się nie wywiązał. Daje mu trzeci raz zadanie, on się nie wywiązał. To czwartym razem już zapominam o Marku, już go w ogóle nie mam zamiaru angażować do niczego. Bo tacy są ludzie, bo ktoś stracił zaufanie. Marek, taki ty nie jesteś, ale ja przykład podałem. Nie, tak się zasmuciłeś. Ale Bóg ciągle daje nową szansę. Nawet jeśli zawiedliśmy raz, zawiedliśmy drugi raz, Bóg znowu będzie z jednej czy z drugiej, albo z trzeciej, albo z dziesiątej strony próbował i znowu chce dać nam zadanie. Dlaczego? Bo chce, abyśmy wzrastali i bo nam ufa, bo nie jest taki jak my, że raz ktoś zawiódł, to my już go odsuwamy na bok. I Bóg daje nam te zadania, ale przede wszystkim Jemu zależy na tym, abyśmy dorastali, abyśmy wzrastali do dojrzałości i dlatego też jest tak ważne oczekiwanie, stałe oczekiwanie na głos Ducha Świętego. Dojrzały człowiek nie podejmuje decyzji w przypływie emocji, a więc nie reaguje gwałtownie, nie reaguje jakoś tak emocjonalnie, ale dojrzały człowiek podejmuje decyzję po wnikliwym, duchowym rozpoznaniu, po modlitwie, rozważnie podchodzi do spraw Bożych. Mojżesz, chociaż był dojrzałym przywódcą, jak czytamy o nim, że był najpokorniejszym sługą, ale też nie ustrzegł się błędu. I wielu, wielu ludzi, tych mężów Bożych, wielkich mężów Bożych, którzy są opisani w Słowie Bożym, zawiedli. Ale czy Bóg z nich zrezygnował? Nie. Kolejne zadanie dostali, kolejną możliwość mieli, aby usługiwać. Mojżesz któregoś dnia się zdenerwował. Zdenerwował się na ludzi, bo ludzie mu kłody pod nogi rzucali. Zamiast mu pomagać, to mu przeszkadzali. I miał do skały przemówić, a on uderzył w skałę, a do ludzi przemówił, wy tacy owacy. I to się Bogu nie podobało. Ale co, czy Bóg z niego zrezygnował? Nie, nie. Jest tylko powiedziane, ponieważ mi nie zaufałeś, aby mnie uwielbić, dlatego nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Spotkała go za to trochę taka kara, czy spotkało go za to coś nieprzyjemnego. A jednak Bóg go dalej używał. I na koniec, bracia i siostry, 8 cech dojrzałości emocjonalnej albo duchowej. No, jedno i drugie. Pierwsza cecha człowieka dojrzałego, to człowiek dojrzały, to zachęcacz. Zachęcacz, zachęcający. Zawsze pozytywnie nastawiony i zachęcający. Czy jest to ważne, byśmy byli takimi zachęcaczami? Niezwykle ważne, bo żyjemy w społeczeństwie, szczególnie w Polsce, gdzie wszyscy mówią w takim tonie pesymizmu. Narzekanie, narzekanie, narzekanie i narzekanie się leje, kipi, aż. Chrześcijanin ma być osobą zachęcającą. Przeciwieństwo takiego zachęcacza to jest zniechęcacz. A jak można najskuteczniej zniechęcać? Powiedzcie mi. Proszę? Tak, nie uda się, nie da się. Albo jeśli już ktoś coś robi, to ten drugi, po co to? Wiecie, to jest tak strasznie zniechęcające, że albo robienie jeszcze naprzeciwko coś. Robienie coś naprzeciwko. To jest coś niesamowicie zniechęcającego. Ktoś poświęca się dla Boga, ktoś chce, aby innym Bóg błogosławił. Wszystko będzie w tym kierunku robił. Modlił się, szukał możliwości usługiwania innym, a drugi to będzie lekceważył. To jest niezwykle zniechęcające. Dojrzały człowiek jest zachęcaczem, potrafi zachęcić, potrafi włączyć się do tego, jeśli ktoś inny coś robi i powie: bracie, ja jestem z tobą, ja jestem z tobą. Druga cecha dojrzałości, potrafiący rozjaśniać trudne sprawy, rozważny, potrafiący rozjaśniać trudne sprawy. Człowiek dojrzały potrafi rozjaśnić trudne sprawy. O co chodzi? Czasem jest taka sytuacja, gdzie ludzie, małżeństwo, rodzina albo też zbór nie wie, w jaki sposób zareagować, jaką decyzję podjąć. Człowiek dojrzały duchowo potrafi rozjaśnić trudne sprawy, potrafi dać odpowiedź w takich trudnych sprawach, bo zwykle taki człowiek słyszy głos Ducha Świętego, słyszy, wie, co powinno się zrobić, albo też umie skorzystać z doświadczenia życiowego. Ono, to doświadczenie życiowe także jest bardzo ważne. Oczywiście ważniejsza jest umiejętność słyszenia głosu Ducha Świętego. Przeciwieństwo takiego człowieka: bezradny, nie wiadomo, co zrobić. A, to machnę ręką, nic nie będę robił. Jak nie wiem co, to lepiej nic, prawda? Leżeć jak dydzio marzyciel. Przebudzenia by się chciało, no ale będę leżał. Albo taki człowiek reaguje bardzo cieleśnie. Trzecia cecha dojrzałości to człowiek dojrzały to człowiek wychodzący z twórczymi pomysłami i ideami. Przeciwieństwo tego człowieka to człowiek bierny, bez pomysłów, bez jakiegoś spojrzenia w przyszłość, leniwy, pasywny. A takiego, jakiegoś mnie Panie stworzył, takiego mnie masz, nic do przodu, cały czas stoję w miejscu. Takich ludzi Bóg myślę, że nie jest szczęśliwy z takich ludzi. Wychodzący z twórczymi pomysłami, a więc modlący się, szukający oblicza Bożego, szukający Pana i ma nowy pomysł, do nowego zadania jest gotowy. Dojrzały człowiek to także organizator i mediator, a więc to ktoś, kto jest gotowy do tego, aby podejmować kolejne kroki, kolejne zadania, aby też w przypadku jakichś nieporozumień był w stanie podjąć się załatwienia sprawy, być mediatorem, być takim rozjemcą, być człowiekiem, który nie będzie uciekał od tych problemów, nie będzie uciekał, ale będzie podejmował działania. Człowiek dojrzały to także człowiek stały w emocjach. Stały w emocjach. Przeciwieństwo takiego stałego w emocjach to człowiek chwiejny, nadpobudliwy, szybko reagujący, często błędnie reagujący. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. 25 rozdział, 26 werset Księgi Przypowieści Salomona. A więc chwiejny, nadpobudliwy, reagujący gwałtownie, to niemowlęta tak reagują, dzieci tak reagują. Dojrzały człowiek, dojrzały duchowo człowiek jest stały w emocjach. Stały, czyli nie będzie rozpaczał z byle jakiego powodu, nie będzie rwał włosów z jakiegoś, bo się mleko rozlało. Albo coś się drobnego wydarzyło, to wielka afera. Dojrzały człowiek to także zrównoważony pomiędzy tym, co duchowe i tym, co naturalne. Są wierzący, którzy są tak duchowi, że na rzeczy naturalne już w ogóle nie zwracają uwagi. Nawet na naturalne zdolności, którymi nas Bóg obdarzył, nie zwracają uwagi. Ale zrównoważony czy dojrzały człowiek to zrównoważony pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co naturalne. Człowiek dojrzały duchowo to także elastyczny nie odnośnie grzechu, ale elastyczny i potrafiący radzić sobie w nowych sytuacjach, a więc potrafi znaleźć się w sytuacji, nawet jeśli to jest dla niego zaskoczeniem, jeśli to jest jakaś sytuacja trudna, nagle pojawi się jakiś problem, nagle pojawi się jakaś niedogodność, to potrafi w tej sytuacji się zachować, potrafi skłonić się też do zdania czy do pomysłu innych ludzi. I człowiek dojrzały to także człowiek zdyscyplinowany, a więc dbający o dyscyplinę, szczególnie we własnym życiu. Bracia i siostry, chcemy ciągle wzrastać do dojrzałości, tak? Czy może już jesteśmy tak dojrzali, jak ci w Laodycei, albo ci w Sardes, o których mówiliśmy w niedzielę. Niech Bóg nam pomoże w tym, abyśmy wzrastali. Są przed nami zadania, są przed nami sprawy, które Bóg chce, byśmy wypełnili. Wierzymy, że Bóg ześle przebudzenie. Są zadania, które stoją, bracia i siostry, przed nami. Dlatego potrzebny jest wzrost w naszym życiu, dlatego potrzebne jest to, byśmy dbali o swoje życie, byśmy się rozwijali, byśmy nie zaniedbali tego, co Bóg nam dał, ale abyśmy to ciągle i ciągle i ciągle w swoim życiu rozwijali, podejmowali działania, dokładali starań, aby włączyć się w to, co Bóg czyni, aby nie stać gdzieś z boku, nie być tylko biernym obserwatorem, ale być gotowy do tego, aby rękę swoją przyłożyć do dobrego dzieła, dla Bożej chwały. I dbać o innych, troszczyć się o innych.